bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Na terenie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicach Świerkowej i Działkowskiego ustawiono mapy tyflograficzne w językach polskim i angielskim z uwzględnieniem alfabetu Braille'a. Oznaczone są na nich budynki, ścieżki komunikacyjne, parkingi i tereny zielone. Tą informacją rozpoczynamy. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia i do zakończenia roku. To też czas podsumowań. I taką uroczystość zorganizowało już Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start, mówi wiceprezes Mariusz Rodzik.
Powodów do pochwał mam naprawdę wiele, ponieważ i zorganizowaliśmy bardzo wiele imprez i też ta odwilż covidowa pozwoliła nam, żeby poprowadzić wszystko to, jak zakładaliśmy, czyli prowadziliśmy i sekcje, i prowadziliśmy naukę do skoczenia pływania na rzecz 162 dzieci. Prowadzimy także zajęcia dla seniorów, które też są świetnym sukcesem. Ponad 30 osób z naszego regionu uczestniczy sobie w zajęciach sportowych, no i wyczynowe sekcje sportowe. I my jako stowarzyszenie, można powiedzieć, multisportowe, staramy się naszymi zadaniami ogarnąć jak największą grupę osób. Ludzie w różnym wieku uprawiają u nas różne dyscypliny sportowe. Generalnie staramy się tak, żeby na naszych zajęciach było jak najwięcej różnych osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, czyli od seniorów poprzez dzieciaki, a także osoby wyczynujące, uprawiające sport. Różne dyscypliny różnymi tak naprawdę odznaczają się różną specyfiką, czyli na przykład pływanie wyczynowe jest przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży, ale z kolei strzelstwo mogą uprawiać osoby również w starszym wieku, jeżeli oko na to pozwala i koordynacja ruchów na to, więc można strzelać do późnego roku życia tak naprawdę, więc staramy się ogarnąć jak największą grupę osób. Na ten moment w naszych ciągłych zadaniach bierze udział około 500 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz różnych zadaniach. Jeżeli chodzi o sport wyczynowy, taki typowo sport paraolimpijski, to jest około 100 osób w Białymstoku. Jeżeli chodzi o dyscypliny, trzeba by wymienić 8. Nasze kluczowe, w których odnosimy sukcesy na bieżąco, to jest tenis stołowy oczywiście. W pływaniu mamy świetną ekipę, naprawdę mamy zdolnych nastolatków. Zawsze sukcesy z lekkiej atletyki. Również mamy fajnych juniorów, którzy za chwilę będą przywozić nam medale do Białego Stoku. Sekcja strzelectwa jak najbardziej również trzeba wyróżnić, że też nasi sportowcy wyróżniają się na arenie krajowej, więc wszystko idzie w dobrym kierunku.
Jednym z zawodników jest 16-letni Robert Snarski, uprawiający pływanie.
Chodziłem do szkoły sportowej i przez pierwsze 3 lata podstawówki mieliśmy zajęcia z pływania na basenie i tak w sumie spodobało mi się pewnego dnia, gdy poszedłem do Związku Niewidomych, to poznała tam swoją koleżankę i właśnie ona przedstawiła mi start. I mama mnie się spytała, czy chciałbym dalej trenować, więc powiedziałam wtedy, że tak. I od tamtej pory trenuję. Przychodzę każdego dnia na 6 rano, od 6 około do 7. Jeżeli mam więcej czasu, to do 7.30. Tak wyglądają treningi głównie.
Ciężko jest? Szczególnie zimą? Czy to już jest kwestia przyzwyczajenia?
Raczej myślę, że już się przyzwyczaiłem, bo jak od tak to chyba już 6 lat, nawet więcej może, chodzę na treningi, to już dla mnie to normalne. Wydaje mi się, mam lepszą kondycję, więcej mam na pewno kontaktu z osobami, których na pewno nigdy bym nie poznał. Myślę, że więcej mogę ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Pomimo tego, że mam tu niepełnosprawność, to przez to pływanie czasami nawet myślę, że jestem pełnosprawny, nie zauważam tej niepełnosprawności w ogóle.
Na zawody też jeździsz?
Oczywiście. Zdobywam drugie, trzecie, czasami nawet pierwsze miejsca.
To teraz mama.
Marzena Snarska.
O jakiej niepełnosprawności w przypadku syna mówimy?
To jest choroba Stargarda. Dopiero zauważyliśmy tę chorobę w wieku 4 lat.
Jak duże znaczenie sport ma w waszym życiu?
Jaki zaangażowany wręcz jest. Dla mnie no to radość sukcesów, że się czuję dowartościowany. Miło spędza czas, poznaję dużo kolegów.
A jakie plany ma Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start na nadchodzący 2023 rok?
Plany podobne jak teraz, czyli musimy zachować na pewno sekcję, na pewno to, co jest, no i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie planowali rozwoju. Na pewno będziemy organizować również duże imprezy, tak jak w 2022 roku, ale też chcielibyśmy jeszcze większe siły poświęcić na zaangażowanie młodych osób, nowych osób do sekcji, więc przy każdej okazji to podkreślam, serdecznie zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu. Jeżeli ktoś akurat ma niepełnosprawność ruchu lub wzroku, to sport paraolimpijski właśnie jest dla tej osoby.
Zorganizowano w Białymstoku m.in. zawody w strzelectwie sportowym osób z niepełnosprawnościami, a także turniej koszykówki na wózkach. Rywalizowali zawodnicy z niepełnosprawnościami z Warszawy, Kielc, Olsztyna i Białegostoku. Wśród nich Michał Wrona i Jarosław Gajewski z zespołu Scyzory Kielce.
Niepełnosprawność nabyłem 15 lat temu. guzy w rdzeniu kręgowym i od tej pory nie chodzę.
Ja jestem niepełnosprawny od urodzenia, przepina ponowrdzeniowa.
To, że choroba przyszła, taka jaka przyszła, że posadziła mnie na wózku, ale żyć trzeba dalej, funkcjonować. Jest rodzina, jest żona, jest dziecko. Pracuję, uprawiam sport, cieszę się życiem. To, że los mnie tak skrzywdził, no ale trzeba się cieszyć dalej i żyć dalej.
Czy takie podejście było również 15 lat temu, czy najpierw nie?
Może początki były tego, ale widziałem, że rodzina jest ze mną i koledzy, znajomi są ze mną. Nie czułem się jakoś zdyskryminowany, jakoś zamknięty w domu, zamknięty w sobie, więc stwierdziłem, że trzeba żyć dalej i cieszyć się życiem takim, jakim jest.
Rodzice od początku dawali mi bardzo duże wsparcie, rodzina cała. Później też doszli znajomi ze szkoły czy z innego otoczenia. Nie ma sensu siedzieć w domu, wyjść zawsze można gdzieś, niezależnie czy jeść się na wózku, a zwłaszcza jeszcze przez koszykówkę zwiedzić trochę świata.
Przede wszystkim złamać stereotyp, że osoba niepełnosprawna to już ma siedzieć w domu i tak jak dawniej ludzie się wstydzili osób niepełnosprawnych. Zamykali ich w domu, nie wypuszczali ich z domu na ulicę. Teraz się to zmieniło. Można coraz więcej spotkać osób na wózkach z niepełnosprawnością różnego gatunku. Także zmienia się to na lepsze. No i oczywiście coraz bardziej miasta czy tam wsie starają się przystosowywać chodniki, nie chodniki dla osób niepełnosprawnych.
Mimo, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
Mimo, że jeszcze jest sporo, tak, bardzo dużo jest do zrobienia. I zmienia się po prostu też stereotyp ludzi, gdy widzą nas na ulicach. To już nie oglądają się tak jak wcześniej, że oglądała się pani czy pan szedł i jakbym był ufolutkiem. Teraz już robi się to na porządku dziennym, że nie zwracają ludzie uwagi na to, czy ja jestem na wózku, czy ja jestem taki, czy ja jestem taki. No.
A jak zaczęła się przygoda z koszykówką?
Przygoda z koszykówką zaczęła się tak, że było nas kilku chłopaków na wózkach. Zebraliśmy się na samym początku na swoich wózkach takich do użytku codziennego. Spotykaliśmy się na hali, zaczęliśmy rzucać, no i później nasz menadżer Gabriel Moćko, który ma też syna na wózku. I tak zorganizowaliśmy się, oni z Kielc, bo to mamy dużą rozbieżność miast, bo mamy Kielce, Starchowice, Radom, chłopaki, także w promieniu około 100 kilometrów spotykamy się mniej więcej w środku, tak żeby każdy miał możliwość dojechania na te treningi i zaczęło się to tak dosyć fajnie się to rozwinęło. Teraz jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy, że mieliśmy mistrza Polski 2019-20. Teraz jesteśmy wicemistrzami Polski. Wyjeżdżamy też, pan Gabriel organizuje nam Euroligę, wyjeżdżamy. Byliśmy już w Bośni i Hercegowinie, teraz w tym roku byliśmy na Sardynii. Jeździmy też na turnieje do Czech.
Poza koszykówką nie uprawiałem żadnej na poważnie dyscypliny. Zaczęło się od koszykówki. Tam właśnie menadżer zaprosił mnie na trening około 10 lat temu i tak już zostało. Nie zamierzam skończyć.
To też nie jest tak, że siadacie panowie na tych wózkach, na których gracie i można grać. To jest poprzedzone treningiem, bo mięśnie rąk muszą być ogromne,
oczywiście.
Prawda?
3 razy w tygodniu mamy treningi po 2 godziny. Staramy się podnosić swoje kwalifikacje, swoją sprawność fizyczną. To krążenie się poprawia w organizmie, ruch, no bo niestety osoba, która by siedziała w domu, to się zrobią skostnienia, przykurcze, a tak to człowiek jest cały czas w ruchu, jest inaczej. No. Jest taka też odskocznia od dnia codziennego, jest taki sposób rehabilitacji też dla nas.
Człowiek może przyjść po całym dniu na halę, ostresować się, spotkać się z chłopakami, z którymi się już znamy kupę lat i potrenować, pograć. Zawsze jakoś odskocznia.
Koszykówka to jest też gra taktyczna. Trzeba jakieś bloki zrobić, trzeba zasłony zrobić. To też musi człowiek sobie wpoić to w głowę, żeby tak trzeba grać, żeby osiągnąć sukces.
Wiadomo, celne rzucanie to jedno, ale też umiejętność blokowania przeciwników
tak,
to drugie.
Tak,
to
tak.
O tym pan mówił.
O tym mówię właśnie. Tak, tak. No, żeby umieć zablokować, żeby umieć przytrzymać zawodnika, żeby pojechać przewagą na kosz przeciwnika. Wtedy na przykład jest 5-4 i mamy gdzieś tam jednego tego zawodnika. Trzeba go wypatrzeć też, żeby mu podać piłkę i wtedy odchodzi rzut. No i mamy punkty.
Co jest najtrudniejsze w koszulce na wózku? Właśnie ta taktyka, czy to rzucanie celne?
Dla nas nie ma nic trudnego. Nie no, myślę,
wszystko
że...
To jest kwestią wytrenowania.
Dla początkujących stawianie bloków. No i chodzi o to, że jednak sprawność fizyczna, sprawność tu w rękach, bo to dość, że musimy się napędzać wózkiem, to jeszcze musimy oddać ten rzut. I tu trzeba mieć jednak tej siły, troszkę trzeba mieć, żeby
te ręce nie mogą szybko się męczyć.
No nie mogą się szybko męczyć, tak, tak. Bo to jednak ludzie też, którzy nie widzą, takiej koszykówki, to myślą, że osoby na pewno na tego, to co to jest, to tak sobie jeżdżą, jak te żółwiki, no nie.
Czy nie
tak
ma żadnych zasad, tak, tak, na przykład, tak?
A tu naprawdę, gdyby ludzie zaczęli przychodzić, to myślę, że gdy zobaczą jeden mecz, to będą mieli ochotę przyjść na kolejny, bo to jednak ta prędkość, to wszystko robi też wrażenie. Wywrotki, niewywrotki, bo to też się zdarza.
I choć nie wiem, czy dobre to sformułowanie, ale są tu też kroki.
Tak, oczywiście, tak, oczywiście, bo to trzeba dwa razy zaciągi. Ciągi to są przy kołach, którymi się napędzamy. Dwa razy zaciągi trzeba pociągnąć i albo oddaję piłkę, albo muszę odbić od ziemi. Jeżeli zrobię to trzy razy, wtedy to są kroki. A boisko jest takie samo jak dla osób pełnosprawnych. Rzuty za trzy tak samo są z odległości, tak jak na boisku dla pełnosprawnych. Znaczy, w sumie to się niczym tak bardzo nie różni, ta koszykówka.
Macie poczucie, że jesteście takimi ambasadorami i wzorem dla innych osób z niepełnosprawnością, bo niestety, ale jestem przekonana, że osoba, która trafia na wózek, a do tej pory była pełnosprawna albo zmaga się z jakąś niepełnosprawnością w wyniku choroby, wypadku, to jednak pierwsze myślenie jest takie, że to już jest koniec.
Myślę, że właśnie tak, że jak są reklamowane gdzieś tam turnieje, osoba, która nie uprawia żadnego sportu, osoba niepełnosprawna, siedzi tylko w domu, zobaczy, o, jest jakaś impreza, w której biorą udział niepełnosprawni. Przyjadę, zobaczę, może zagram, też może przyjadę na trening. I to myślę, że to tak działa, że pokazujemy, że osoba niepełnosprawna też może robić coś innego oprócz jakiegoś siedzenia w domu.
Zależy też od rodziców, bo jeżeli się urodzi dziecko z niepełnosprawnością i rodzice nie przypilnują tego, nie będą chcieli, żeby coś robiło, tylko siądzie przed komputerem teraz w czasach internetu, no to nic z tego nie będzie. To będzie to dziecko siedziało i będzie sobie grało tylko na komputerze, bo rodzicom musi się chcieć tak samo. Zachęcić to dziecko, zawieźć go na taki trening, pokazać mu, bo bez pomocy rodziców dla takich dzieci, no to będą siedziały w domu i będą przed komputerem i do szkoły komputer, szkoła komputer.
Zachęcamy do uprawiania sportu.
Tak jest. Niekoniecznie koszykówka, różne sporty są, tak, i są jakieś tam bocie i rzut oszczepem, rzut dyskiem.
I pływanie.
Pływanie, a jeszcze są handbajki, czyli tak zwane rowery. Jest wiele sportów dla osób niepełnosprawnych. Dla chcącego nie ma nic trudnego.
I zgodnie z tą zasadą przechodzimy do kolejnego dzisiejszego tematu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
W Białymstoku z inicjatywy m.in. Fundacji Iskra odbyła się konferencja na temat autyzmu. O tej inicjatywie mówi prezes Fundacji Monika Kożuchowska do Ilido.
Dotyczy wszystkich ludzi, którzy mają autyzm, a także wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, co to znaczy ten autyzm mieć i żyć w świecie pełnym spektrum. Mam takie poczucie, że mimo tego, że żyjemy coraz więcej, to barier chyba też mamy coraz więcej. Bo nawet jeśli wiemy, w tym już jesteśmy dobrzy, my już się nauczyliśmy rozpoznawać. Nie zawsze mówimy, że jest to niegrzeczne zachowanie, albo że ktoś jest nienormalny. No już czasami wiemy, że to autyzm. Natomiast nadal nie wiemy, jak się zachować i co zrobić. My potrzebujemy jeszcze jako społeczeństwo większej akceptacji. Ale nie akceptacji dlatego, że ktoś zachowuje się dziwnie, tylko dlatego, że jesteśmy inni i różni. I jakbyśmy w ten sposób spojrzeli, to łatwiej by nam było. Co prawda indywidualnie to są różne przypadki. Niektóre bardzo trudne, niektóre trudne też do ogarnięcia takim umysłem, że w ogóle ktoś może takie rzeczy lubić. Natomiast łatwiej by pewnie nam było, że jestem tutaj, dziwnie się zachowuję, myślę teraz jako osoba ze spektrum, ale jednak to nie znaczy, że nie jestem nie na miejscu, że ludzie zrozumieją to, że moje zachowania są takie dziwne ze względu na to, że ja mam taki dziwny świat.
Czy też dążycie do tego, żeby osoby ze spektrum autyzmu i w przedszkolu, i w podstawówce, i w szkole ponadpodstawowej oraz na studiach mogły funkcjonować w państwowych, masowych szkołach?
To jest marzenie każdego rodzica, żeby móc posłać swoje dziecko do takiej placówki, która uwzględni jego potrzeby i nie będzie traktowała go jako dziwaka. To jest marzenie. To marzenie czasami się spełnia. Niestety tych marzeń spełnianych jest bardzo mało. W większości przypadków jest to trud. Jest to ogromny trud i ogromna męka. Wielka praca indywidualna każdego z rodziców. Wychodzenie różnych ścieżek, dróg, rozmów, współpracy. A już o autyzmie wiemy tyle lat. Często sobie sama zadaję pytanie, czemu to nie jest łatwiejsze. Mimo tego, iż tak dużo już mówimy, od tylu lat organizujemy różne rzeczy. Nauczyciele w szkole bardzo często już obligatoryjnie muszą mieć tak zwany autyzm skończony. I co? I nadal jest bardzo trudno. Jest coraz więcej utrudnień i dla nauczycieli, i dla uczniów.
A barierą są na przykład rodzice zdrowych dzieci?
Czasem tak. Czasem tak i czasem ogromną. Natomiast często bywa też tak, że są tacy wspierający. Myślę tutaj o takim najmłodszym etapie życia, przedszkola czy też szkoła podstawowa, kiedy najłatwiej jest tak naprawdę wesprzeć dzieci w tym, żeby one były takie inkluzywne, integracyjne. Jak nauczymy się akceptować to, że to dziwne po prostu jest, to będzie nam wszystkim łatwiej, bo ludziom normatywnym też się bardzo często zdarzają dziwne sytuacje i wtedy ten wstyd, te takie poczucie inności jest bardzo trudne. I jeśli uzmysłowimy sobie, że to poczucie inności towarzyszy osobie spektrum na co dzień, postaramy się to akceptować, będzie nam wszystkim łatwiej.
A między innymi o tym, jak wygląda współpraca uczniów z autyzmem z osobami zdrowymi, opowiada dyrektor szkół Infotech Katarzyna Kaczyńska.
Specyfika naszego technikum, szczególnie programistycznego, powoduje, że przyjmujemy rokrocznie wielu uczniów w spektrum autyzmu. Są to introwertycy, zamknięci w sobie, osoby skupione na komputerach, lubiące spędzać czas przy komputerach. Nie ma także problemów, nie ma. Oczywiście staramy się stawiać czoła tym problemom, staramy się zapewnić opiekę uczniom w spektrum autyzmu taką, jakiej oni potrzebują, co oczywiście też nie jest łatwe, bo każdy autystyk, każdy uczeń w spektrum jest inny. Nie ma na nich jednej miary, nie ma jednej recepty na uszczęśliwienie, ale staramy się jak możemy, zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia wspierające, zajęcia dodatkowe, treningi, umiejętności społecznych. No i dzięki temu mam przynajmniej taką nadzieję, większość z nich czuje się u nas bardzo dobrze.
My mówimy o poziomie szkoły ponadpodstawowej.
Co jest ciekawe, nawet mój syn, który też w Infotechu się uczy, dla nich to nie jest żaden problem, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Oni postrzegają te osoby jako takie same jak oni. To nie jest dla nich inny człowiek, to jest taki sam człowiek, troszeczkę inaczej funkcjonujący. Akceptują ich absolutnie w 100%.
A o tym, jak wygląda codzienność z dzieckiem z autyzmem, opowie Urszula Bisz-Stanowicz.
Mama Stefana, prawie 8-letniego, autystyk. Stefan, jak się urodził, dostał 10 punktów, wszystko było w porządku, wszystkie badania chodziły, że dziecko rozwija się prawidłowo do momentu, aż urodziłam drugiego syna. Stefan miał wtedy 1,5 roku. Już był dzieckiem gugającym, mama, papa, da i tak dalej. Był taki bardzo uśmiechnięty, towarzyski, a kiedy wróciłam z porodówki z młodszym synem, pierwszej nocy Stefan nam się rozwrzeszczał. W środku nocy zaczął krzyczeć tak potwornie, że nie byliśmy w stanie go uspokoić. Krzyczał tak przez 2 godziny i właściwie od tego momentu jakby ktoś nam wymienił dziecko. Stefan przestał na nas patrzeć, jeśli patrzył to tak jak przez szybę, przestał cokolwiek mówić albo nawet wydawać dźwięki przypominające mowę, przestał reagować na imię, włączył mu się fobię. Na widok lekarza albo fryzjera dostawał ataku paniki, ataku szału, gryz, bił, rzucał się na podłogę. Większość wyjść poza dom to był olbrzymi problem, nie dało się go odpieluchować. Początkowo myśleliśmy, że to być może taki szok po tym, że pojawił się młodszy brat. Ale trochę już zaczynało trwać. Niepokoiło mnie to, że już dochodzi do drugiego roku życia, a on nie mówi. I poszliśmy do poradni, do logopedy na początek. Dostaliśmy wspomaganie wczesnego rozwoju. Pani pedagog, która pracowała ze Stefkiem, po jakimś czasie powiedziała nam, że powinniśmy go zdiagnozować pod kątem autyzmu. Faktycznie w poradni Allegro w Białymstoku zdiagnozowaliśmy, tam nam potwierdzili nasze obawy. Stefan miał wtedy 3 lata, dalej był niemówiący, dalej był dzieckiem w pieluszkach. No i co? Wspomaganie wczesnego rozwoju, kształcenie specjalne, praca ze specjalistami, praca w domu, szukanie różnych metod, bo tych metod jest wiele. Jak wiadomo, żadna nie jest 100%, ale i na pewno nie działa na wszystkich autystów. My do tego dołączyliśmy jeszcze dietę bez glutenu, cukru i nabiału. I w wieku niecałych 4 lat Stefek powoli zaczął mówić. Po wprowadzeniu diety dosyć szybko się odpieluchował. Teraz jest w przedszkolu, bo został odroczony w obowiązku szkolnym. Od września idzie do szkoły z oddziałami integracyjnymi razem z młodszym bratem, chociaż do 2 różnych klas, żeby młodszego brata nie obciążać. I zobaczymy, jak będzie. No i wiemy, że na pewno będzie trudno. To, o czym marzymy, to to, żeby Stefan był w miarę samodzielny, by funkcjonował w społeczeństwie. No i żeby był zadowolony ze swojego życia.
Był to taki zbieg okoliczności, pojawienie się młodszego dziecka?
Ponoć autyzm najczęściej pojawia się w okolicach 2. roku życia, czyli tak jak u nas. I czasami potrzebny jest zapalnik. Niektórzy zrzucają winę na szczepionki, inni na jakieś inne wydarzenia. U nas ten autyzm prawdopodobnie był w nim od początku, tylko że potrzebne było coś, co wywołało objawy.
Co jest najtrudniejsze w tym codziennym życiu?
Próba wprowadzenia Stefka w społeczeństwo, bo na początku to w ogóle funkcjonowanie codzienne było bardzo utrudnione, bo każde wyjście z domu było jak ubieranie dzikiego zwierzęcia. Może to strasznie brzmi, kiedy mówię o własnym dziecku, ale faktycznie to było dziecko, które się z nami szarpało, biło, które nam uciekało na środek ruchliwej ulicy. Teraz nasze dziecko funkcjonuje w miarę dobrze, jest mówiące, już od lat odpieluchowane.
Ciągła praca pomaga w tym funkcjonowaniu.
Ciągła praca pomaga, konsekwencja jest bardzo ważna, ale też trochę dawanie mu tej przestrzeni, dawanie mu możliwości wyładowania nadmiaru energii. Nasze dziecko akurat jest takie, które potrzebuje ciągłej stymulacji, potrzebuje ciągłego wyżycia swojego nadmiaru energii, więc tu szukanie też takich dróg, żeby go w tym wspomóc.
Z punktu widzenia rodziców, gdy pojawiło się drugie dziecko, gdy już wiedzieliście, że starszy syn ma cechy autystyczne, była obawa, że drugie dziecko również może mieć?
Oczywiście, że była. Oczywiście, że była, zwłaszcza, że gdzieś tam w pewnym momencie były sugestie z przedszkola, że młodszy syn Ignacy ma zaburzenie integracji sensorycznej, więc tu już bardzo szybko zadziałaliśmy. Bardzo szybko skonsultowaliśmy ze specjalistami. Okazało się, że na szczęście nie. Młodszy jest neurotypowy, rozwija się prawidłowo i jest dla nas wielkim wsparciem, tak naprawdę dla Stefana. Jest jego osobistym trenerem, bardzo dużo mu pomaga. Zresztą Stefan z opóźnieniem, ale wiele rzeczy nauczył się takich społecznych i samoobsługowych tuż po Ignacym.
Integracja naprawdę dobrze robi obu stronom.
Zdecydowanie tak. Stefan, myślimy, że w dużej mierze dzięki temu, że ma młodszego brata, idzie do przodu, a Ignacy uczy się różności. Z racji tego, że ja działam w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi bardzo różnymi. Na przykład chłopcy poznali osobę na wózku. Młodszego to bardzo zafascynowało. Dopytywał koleżanki, jak to jest, czy one cały czas siedzą, czy czasem jednak stają, a jak korzystają z toalety. O takie banalne sprawy, które dorosły może by się już krępował, a on dzięki temu wie, że są te osoby funkcjonujące inaczej.
To też pokazuje, że od najmłodszych lat nie powinniśmy odwracać głowy, gdy widzimy na przykład osobę na wózku inwalidzkim, tylko że powinniśmy tłumaczyć, że świat jest zróżnicowany.
Dokładnie tak. Wszyscy potrzebujemy tego, żeby się rozumieć, żeby zwracać się do siebie jak dobrocią, ze zrozumieniem, ale każdy z nas się różni, nawet ci neurotypowi, te osoby bez niepełnosprawności. Każdy z nas się różni i warto pokazywać tą różnorodność właśnie od najmłodszego.
Z tym absolutnie chyba każdy z nas się zgadza. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, radości z każdego dnia i spokoju na świecie i w nas samych.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.